Jak zwiększyć wydajność sieci? 10 porad. 4 czerwca 2010, 6:26. Monitorowanie sieci komputerowej i optymalizowanie jej pracy nie jest łatwym zadaniem. Prezentujemy 10 pomysłów, pozwalających stosunkowo niewielkim nakładem pracy identyfikować wąskie gardła występujące w sieci komputerowej oraz zwiększać jej przepustowość. Monitorujemy absolutnie wszystko. Wąskie gardła spowalniające pracę aplikacji uruchamianych w centrum danych można zidentyfikować w jeden sposób. Monitorując dokładnie pracę sieci i całego systemu. Gdy użytkownicy narzekają, że sieć pracuje wolno, to nie oznacza to wcale, że problem leży właśnie w sieci. Aby znaleźć przyczynę wolnej pracy aplikacji, należy przede wszystkim sięgnąć po odpowiednie narzędzia monitorujące całe środowisko obliczeniowe. Inaczej będziemy się poruszać po omacku. Mogą to być zarówno narzędzia firmowe, jak i ogólnodostępne narzędzia oparte na oprogramowaniu open source. Ważne jest to, aby monitorowały wszystko. Opóźnienia powstające w sieci, przepustowość pamięci systemowej RAM, układy CPU, wydajność sieci SAN oraz systemów pamięci masowych. Narzędzia takie generują raporty i mogą prezentować dane w postaci graficznej. A wykresy mają tę zaletę, że można je łatwo interpretować, odnajdując w ten sposób szybko wąskie gardła w systemie. Korzystając z usług narzędzia monitorującego pracę sieci, należy kontrolować możliwie wszystko. Sprawdzać stopień wykorzystania układów CPU zainstalowanych w routerach i przełącznikach. Sprawdzać, czy interfejsy Ethernet pracują niezawodnie wielkość stopy błędów. Analizować w miarę dokładnie logi generowane przez routery i przełączniki. Czy wreszcie sięgnąć po aplikacje, które analizują logi i w razie wystąpienia określonego zdarzenia będą automatycznie generować alerty. Tylko wtedy będziemy w stanie usuwać szybko wąskie gardła i wprowadzać do sieci poprawki optymalizujące jej pracę. Zwiększamy przepustowość połączeń WAN. Centra danych wymieniają często dane z innymi ośrodkami obliczeniowymi przy użyciu dzierżawionych połączeń WAN, co oczywiście kosztuje. Firmy korzystają wtedy najczęściej z takich technologii jak T1, MPLS czy Frame Relay. Można to zmienić, korzystając z usług innych firm, które mają rozbudowaną sieć światłowodową. Należy tylko dobrze rozeznać rynek i sprawdzić, czy między interesującymi nas punktami A i B można przesyłać dane przez światłowód operatora, który gotów jest wydzierżawić nam część przepustowości danego połączenia. Można wtedy zbudować między takimi punktami własną sieć VPN, pod warunkiem oczywiście, że operator oferuje korzystne warunki SLA, a połączenie pracuje niezawodnie i opóźnienia przy przesyłaniu pakietów są niewielkie i stały brak fluktuacji opóźnień jest też istotny. Nawet jeśli pozostajemy przy starym dzierżawionym połączeniu, gdyż do naszego centrum nie dochodzi światłowód, to można też zwiększyć jego rzeczywistą przepustowość, stosując na przykład akceleratory połączeń WAN, takie jak urządzenia linii Stealthead produkowane przez firmę Riverbed. O jednym z takich urządzeń Stealthead 7050 pisaliśmy niedawno tutaj. Żegnamy się z przestarzałymi aplikacjami. Wiele firm korzysta ze starszych platform aplikacyjnych, starając się integrować je na różne sposoby z nowymi infrastrukturami obliczeniowymi. Takie postępowanie polegające na przykład na połączeniu technologii i Windows NT i VMware jest kosztowne i nieefektywne. Dlatego zamiast zastanawiać się, jak przenieść program finansowy zakupiony 10 lat temu do nowego środowiska obliczeniowego, należy pomyśleć o przejściu na zupełnie nowe oprogramowanie. Będzie to oczywiście trudne i niekiedy bolesne, ale na dłuższą metę na pewno się opłaci. Budujemy firmowe laboratorium. Nie jest to wcale kosztowna inwestycja. Można na przykład kupić serwer o wysokości 1U z dwoma 12-rdzeniowymi procesorami AMD, konfigurując na nim nawet kilkadziesiąt wirtualnych maszyn. Może to nas kosztować około 5000 zł. Używając oprogramowania VMware Server on Linux lub VMware Exe, można uniknąć konieczności kupowania licencji. Integrując zwirtualizowany serwer z narzędziami, takimi jak GNS3, możemy zbudować stanowisko testowania i przystąpić do sprawdzania, czy wirtualne maszyny o określonych zasobach sprzętowych poradzą sobie z obsługą konkretnych aplikacji. Jeśli to możliwe, rezygnujemy z dzierżawionych połączeń na rzecz szerokopasmowego dostępu do internetu. Jeśli tylko nasze centrum danych może mieć bezpośredni dostęp do internetu, możemy zrezygnować z dzierżawionego połączenia i zdecydować się przejść na technologię szerokopasmowego dostępu do internetu. Najnowsze technologie oferują tu już tak duże przepustowości, że wiele firm decyduje się na ten krok, oszczędzając w ten sposób sporo pieniędzy. Trzeba oczywiście przyznać, że dzierżawione połączenie będzie zawsze oferować mniejsze opóźnienia niż połączenie oparte na technologii szerokopasmowego dostępu do internetu. Jeśli jednak aplikacje obsługujące naszą firmę nie są pod tym względem wyjątkowo wymagające, to biorąc pod uwagę niemałe oszczędności, jakie wtedy poczynimy. Jest to metoda warta rozważenia. Poznajemy aplikację. Monitorowanie pracy wszystkich elementów wchodzących w skład centrum danych jest bardzo ważne, ale należy też pamiętać o aplikacjach, które korzystają z usług serwerów, połączeń sieciowych i macierzy dyskowych. Wielu administratorom aplikacje kojarzą się z czarną dziurą, która pochłania wszystko, co się im podsunie. Administrator wie, że aplikacje są zasobożerne, ale nie ma pojęcia lub po prostu nie chce wiedzieć, jaką strukturę mają aplikacje i czego się można po nich spodziewać. Dobrze jest więc poświęcić nieraz trochę czasu i przyjrzeć się bliżej aplikacjom uruchamianym w centrum danych, a nawet przetestować je, sprawdzając w ten sposób ich zachowanie czy słabe punkty. Można wtedy na przykład przyjrzeć się bliżej temu, jak pracuje baza danych i dlaczego w określonych porach dnia użytkownicy muszą czekać na potrzebne im dane dużo dłużej niż normalnie. Warto też przestrzegać zasady, aby przed kupieniem aplikacji uruchomić ją na próbę w naszym centrum danych i sprawdzić, jak sprawuje się w konkretnych warunkach. Teoria to jedno, a w praktyce może być różnie. Warto to sprawdzić. Takie testowanie aplikacji pozwoli nam niejednokrotnie odkryć słabości naszej infrastruktury obliczeniowej i wprowadzić do niej poprawki, które uchronią nas zawczasu przed kłopotami. Dyski i terabajty. W ostatnich latach pojemność dysków gwałtownie rosła. Po pojawieniu się dysków SATA o pojemności 2 TB w jednej szafie można obecnie zainstalować dyski o ogólnej pojemności 10 TB. Oznacza to, że potrzebujemy mniej dysków, aby przechować tę samą ilość danych. To bardzo dobrze, ale należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, bo chociaż na jednym dysku SATA, którego talerze obracają się z szybkością 7200 obrotów na minutę, możemy zapisać aż 2 TB danych. To dalej istnieje ograniczenie polegające na tym, że dysk może wykonać w ciągu jednej sekundy na przykład 80-100 operacji IU. Jeśli więc uruchamiamy aplikacje odczytujące często z dysków niewielkie porcje danych, to lepiej jest wtedy mieć do dyspozycji na przykład 10 dysków o pojemności 1 TB lub 20 o pojemności 500 MB niż 5 o pojemności 2 TB. Podsumowując, gdy w centrum obliczeniowym pracują aplikacje zapisujące, odczytujące często dane w sposób przypadkowy, programy zarządzające bazami danych czy serwery e-mail, lepiej jest instalować więcej dysków twardych o mniejszej pojemności niż mniej dysków twardych o dużych pojemnościach. Wirtualizujemy, ale z głową. Wprowadzając do centrum danych technologię wirtualizowania zasobów, trzeba zawsze mieć na uwadze, jakie korzyści przyniesie ona w dłuższym czasie. Wirtualizowanie serwerów czy systemów pamięci masowych przynosi oczywiste korzyści. Można wtedy łatwiej zarządzać centrum danych i monitorować zasoby. Można elastycznie skalować centrum. Można szybciej odzyskiwać dane w przypadku wystąpienia awarii, czy wreszcie można zmniejszyć liczbę fizycznych serwerów, ograniczając tym samym pobór mocy i ilość emitowanego ciepła, wprowadzając do centrum kolejne wirtualne maszyny. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieumiejętnego wdrożenia technologii i wirtualizowania zasobów można też popaść w kłopoty. Wirtualizacja nie rozwiązuje wszystkich problemów. Nie spowoduje, że w systemie przybędzie procesorów, pamięci, dysków czy układów IU. Po zwirtualizowaniu centrum danych administrator może stosunkowo łatwo monitorować całe środowisko, w tym układy CPU czy wydajność pamięci systemowej. Dużo trudniej jest wtedy zarządzać systemem pamięci masowej. Może się bowiem zdarzyć tak, że wirtualizując kolejne zasoby, trzeba też zwiększyć wydajność systemu pamięci masowej, a my nie wiemy dokładnie, jaka jest aktualnie jego wydajność. Nie można bowiem dopuścić do tego, aby nadzorca maszyn wirtualnych czekał zbyt długo na odpowiedź macierzy dyskowych. A oto przykład. Załóżmy, że w centrum pracuje 100 fizycznych serwerów, są to stare serwery, zawierające jeden procesor taktowany zegarem 1 GHz, 1 GB pamięci RAM i system IU o wydajności 250 IOPS, a my przystępujemy do wirtualizowania zasobów i chcemy w miejsce starych serwerów zainstalować jeden serwer i skonfigurować na nim wiele wirtualnych maszyn. Można założyć, że zadaniu takiemu podoła jeden silny serwer zawierający 8 sześciordzeniowych intelowskich procesorów X. 5650 i 128 GB pamięci RAM. Mamy wtedy jeszcze zapas mocy około 20%. To samo możemy powiedzieć o wielkości pamięci RAM. To prawda, ale pamiętajmy o jednej ważnej kwestii. Aby serwer mógł obsługiwać uruchamiane na nim aplikacje, powinniśmy jednocześnie dołączyć do niego pamięć masową składającą się co najmniej ze 140 dysków twardych FC lub SAS, zawierających talerze obracające się z szybkością 15000 obrotów na minutę. Jak widać, kwestia wydajności systemu obliczeniowego została rozwiązana, ale trzeba coś jeszcze zrobić, zrobić z systemem pamięci masowej. Deduplikujemy dane. Wraz z lawinowym wzrostem ilości danych, każdy administrator szuka sposobów pozwalających optymalnie nimi zarządzać. Jednym z nich jest technologia deduplikowania danych, dzięki której administrator może ograniczyć znacznie liczbę dysków twardych, na których są przechowywane kopie zapasowe danych. Backup danych i technologia ich deduplikowania to tandem, który przynosi olbrzymie korzyści, zmniejszając ilość nadmiarowych danych, które są zapisywane na dyskach. Mechanizm deduplikowania pozwala ograniczać znacznie pojemności pamięci masowych instalowanych w centrum danych. Na dyskach są wtedy bowiem przechowywane tylko unikatowe dane, tak iż ilość miejsca potrzebnego na składowanie kopii zapasowych danych można zmniejszyć 10, 20, a niekiedy nawet 30 razy. Są to wszystko potężne oszczędności, które można przeliczyć na konkretne pieniądze. Jednak technologia deduplikowania danych ma też pewne wady. Po pierwsze, wymaga od administratora dużej wiedzy, a jej wdrożenie wymaga sporo czasu. Dlatego na przykład NetApp, dostawca rozwiązań SAN z technologią deduplikowania danych, jest jedną z nielicznych firm działających w tym obszarze, która wdraża tę technologię w oparciu o rozwiązanie sprzętowe, jakim jest Performance Acceleration Module. Moduł taki wykonuje bardzo szybko, w przelocie i automatycznie większość zadań związanych z identyfikowaniem i konsolidowaniem deduplikowanych bloków danych. Zwiększamy szybkość wykonywania kopii zapasowych danych. Operacja wykonywania kopii zapasowych danych przebiega zawsze wolniej, niż byśmy sobie tego życzyli. I zdiagnozowanie, dlaczego tak się dzieje, nie jest takie proste. Jeśli dane są zapisywane bezpośrednio na taśmę, może to być związane z tym, że napędy taśmowe nie pracują na 100% swoich możliwości, ponieważ czekają po prostu na dane. Stosowane obecnie najczęściej napędy typu LTO4 mogą zapisywać dane z szybkością 120 mbps, chociaż w praktyce rzadko kiedy ma to miejsce. A przecież do centrów danych wkraczają już jeszcze szybsze napędy LTO5. Dlaczego napędy taśmowe czekają na dane? Warto wiedzieć, że źródło backupu takie jak para dysków SAS pracujących w trybie RAID-1 ma w warunkach laboratoryjnych wydajność około 120 mbps. Jednak przy wykonywaniu kopii zapasowych danych przez sieć w środowisku Windows rzadko można osiągnąć wydajność większą niż 60 mbps. Backup danych jest wtedy wykonywany tak wolno nie dlatego, że napędy taśmowe pracują mało wydajnie, lecz dlatego, że źródło, skąd pochodzą dane, nie nadąża z ich dostarczaniem. Można to zmienić, decydując się na zakup bardzo szybkich macierzy dyskowych i wykonywanie kopii zapasowych danych w trybie dyski-dyski. Ale to sporo kosztuje. Problemy można też wtedy rozwiązać stosując sieć SAN. Dane nie będą wtedy przesyłane przez sieć LAN, a odczytywane bezpośrednio ze stanowiska SAN.